Hashtag koronawirus. Hashtag koronawirus. Specjalny magazyn informacyjny Radia Zielona Góra. Od poniedziałku do piątku o 12.30. Najświeższe informacje, rozmowy z ekspertami, komentarze. Słuchaj na 97.1 FM oraz rzg.pl.
Daniel Sawicki, witam Państwa w programie Hashtag Koronawirus, w programie informacyjnym, który uruchomiliśmy dla Państwa ze względu na sytuację, w której się znajdujemy. Dziś powiemy m.in. o kolejnych etapach odmrażania gospodarki, a także o sytuacji w oświacie. Natomiast w drugiej części programu naszym gościem będzie pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuska, wicekurator oświaty. Zaczniemy od informacji z Ministerstwa Zdrowia, które poinformowało o kolejnych 265 przypadkach koronawirusa w Polsce. Najwięcej, bo aż 209 nowych zakażeń pochodzi z województwa śląskiego. Jest też kolejnych 8 ofiar śmiertelnych wirusa. Łącznie w Polsce do tej pory odnotowano 17 469 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 869 osób, natomiast wyzdrowiało blisko 7 tysięcy osób. Ministerstwo Zdrowia zapowiada stopniowe ograniczanie liczby szpitali jednoimiennych, czyli leczących wyłącznie chorych na koronawirusa. Wiceszef resortu Sławomir Gadomski mówił, że dotyczy to zwłaszcza województw, w których jest więcej niż jeden taki szpital.
Będziemy ograniczali liczbę szpitali jednoimiennych w tych regionach, w których rzeczywiście jest to możliwe, czyli najczęściej w tych, w których występuje więcej niż jeden taki podmiot. Będziemy analizowali możliwości wyodrębnienia w tych szpitalach jednoimiennych, które mają warunki do tego, żeby z jednej strony wyodrębnić w bezpieczny sposób tą działalność zakaźną, a z drugiej strony uruchomić normalną działalność. Jesteśmy po pierwszej transzy poluzowań w końcówce kwietnia, po drugiej istotnej z dnia wczorajszego. Chcielibyśmy tą gotowość jednak w tych szpitalach jeszcze zostawić.
Na początku pandemii rząd powołał 19 szpitali jednoimiennych, stopniowo ich liczba się zwiększała. A od najbliższej niedzieli więcej osób będzie mogło uczestniczyć w nabożeństwach kościelnych. Zgodnie z ustaleniem rządu na 10 metrach kwadratowych może przebywać jedna osoba. Ksiądz Zbigniew Godlewski, proboszcz parafii świętego Józefa w Warszawie, powiedział Polskiemu Radiu, że choć jest to krok w dobrym kierunku, nie jest to zadowalająca decyzja.
Cieszymy się oczywiście z tego, że jest coraz większy dostęp ludzi do świątyń. Bardzo się z tego cieszymy. Niemniej jednak to ciągle jest niesprawiedliwe. No, mamy galerie handlowe. No, sam byłem świadkiem tego. Tam są tłumy ludzi. Wszyscy ci, którzy w tych galeriach pracują, bardzo dobrze, że pracują, tak? Małe pomieszczenie, tam jest 60 osób czy 70 może wejść. Tyle co do ogromnego warszawskiego kościoła. No w kościele jedna osoba na 10 metrów. Coś tutaj jest po prostu chyba nie tak.
Kapłan zwraca uwagę, że chcąc przestrzegać restrykcji, przed każdym nabożeństwem księża liczą osoby wchodzące do świątyni. Zwykle kilkadziesiąt osób pozostaje na zewnątrz. Zwiększenie limitu osób w kościołach to jeden z elementów trzeciego etapu rządowego programu znoszenia obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Dotychczas w kościołach na jedną osobę w świątyni przypadało 15 metrów kwadratowych. Zmieniamy temat. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk powiedział, że Unia Europejska powinna wyciągnąć wnioski z tego, co dzieje się podczas pandemii koronawirusa. W wywiadzie udzielonym TVP Info Michał Dworczyk podkreślił, że poszczególne kraje Unii nie dawały sobie rady z zaopatrzeniem w środki ochrony przed wirusem. Szef KPRM podkreślił, że Polska także chce wyciągnąć wnioski z tych wydarzeń.
To wszystko skłania nas, co się ostatnio zdarzyło, skłania nas do refleksji, z której my przynajmniej i mam nadzieję, że Unia również wyciąga wnioski. W Polsce odbudowujemy już w tej chwili kompetencje, jeśli chodzi o produkcję środków ochrony medycznej. Przygotowujemy różne nowe rozwiązania prawne, które w tego rodzaju sytuacjach mogłyby być zastosowane.
Minister Michał Dworczyk powiedział także, że po pandemii poszczególne kraje Unii powinny rozpocząć odbudowę gospodarki. Zaznaczył, że kryzys jest szansą na nowe otwarcie.
Każdy kryzys, można powiedzieć, jest nie tylko problemem i dużym wyzwaniem, ale również szansą. Ja wierzę, że Polska skorzysta z tej szansy i zmienimy nie tylko szereg przepisów i mechanizmów, które dzisiaj funkcjonują, ale zreformujemy szereg obszarów życia. Mam nadzieję, że to będzie nie tylko refleksja, która nastąpi w Polsce, ale również w całej Unii Europejskiej.
Szef KPRM powiedział, że w początkowej fazie pandemii kraje Unii Europejskiej były zdane na środki ochrony produkowane w Chinach. Przyznał, że właśnie z tego powodu cała Unia miała problemy z ich jakością. Z kolei europoseł Zbigniew Kuźmyk ocenia, że apel polskiego premiera dotyczący zwiększenia pieniędzy na unijne rolnictwo jest w pełni uzasadniony. W rozmowie z Polskim Radiem deputowany Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że nieprzypadkowy jest czas, w którym premier Mateusz Morawiecki zwrócił się z tą propozycją do przywódców unijnych krajów i liderów europejskich instytucji. Europoseł powiedział, że jest to moment, w którym należy podkreślić znaczenie wspólnej polityki rolnej i rolników dla gwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego unijnych konsumentów.
Trzecim jest się od pandemii. Brakuje różnych rzeczy, ale żywności nie brakuje i fakt, że wspólna polityka rolna istnieje tyle lat i właśnie jest realizowana za całkiem spore pieniądze, ale zapewnia to, co jest niezwykle ważne. Nie tylko w łatwych, ale i w trudnych czasach, czyli dostatek żywności po względnie niskich cenach, więc tę politykę nie tylko trzeba kontynuować, ale trzeba ją po prostu wzmocnić. No i stąd głos Polski.
Przypomnijmy, że premier Mateusz Morawiecki wysłał wczoraj list do przywódców wszystkich unijnych krajów oraz przewodniczących Rady i Komisji Europejskiej, a także komisarza do spraw rolnictwa. Zaproponował zwiększenie o 10% wydatków na rolnictwo w przyszłym unijnym budżecie w latach 2021-2027. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin zaapelował w programie trzecim Polskiego Radia do marszałka Senatu o jak najszybsze przeprowadzenie prac nad ustawą o tegorocznych wyborach prezydenckich. Wczoraj ustawę skierowano do prac w senackich komisjach. Minister Jacek Sasin mówił też, że jest gotów do rozmów na temat ustawy.
Jeśli rzeczywiście pan marszałek Grodzki chciałby, żeby te wybory się odbyły i tutaj pokazał dobrą wolę, to niech po prostu szybko proceduje tą ustawę i nie przetrzymuje jej w Senacie przez całe 30 dni, tak jak zrobił to z poprzednią ustawą, uniemożliwiając przeprowadzenie wyborów 10 maja. My oczywiście jesteśmy gotowi do rozmowy.
Wicepremier powiedział, że nie sądzi, by prezes PiS Jarosław Kaczyński chciał przyjąć zaproszenie marszałka Senatu na rozmowy, by wypracować kompromis, który ułatwi Izbie pracę nad tą ustawą.
Pan prezes Jarosław Kaczyński sam wie, co ma robić. Ja nie muszę tutaj żadnych sugestii panu prezesowi przekazywać. Natomiast no, nie sądzę, żeby było to celowe, żeby brał udział w teatrzyku politycznym, który chce zorganizować pan marszałek Grodzki.
Ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada mieszany tryb głosowania, tradycyjnie w lokalach wyborczych albo na życzenie wyborcy w formie korespondencyjnej. Sejm przyjął ustawę we wtorek. Zmieniamy temat. Ponad 8 miliardów złotych trafiło już do przedsiębiorców na wsparcie miejsc pracy, powiedziała na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg. Minister zaznaczyła, że rządowi zależy na tym, by gospodarka jak najmniej ucierpiała w związku z epidemią koronawirusa.
Wiadomo, że czas, w którym jesteśmy i nawet po pandemii będzie już innym czasem, innym funkcjonowaniem gospodarki, ale przede wszystkim zależy nam na tym, aby jak najmniej gospodarka ucierpiała, jak najmniej też konkretne osoby pracujące, bo też obserwujemy, w jaki sposób przedsiębiorcy, jakie decyzje podejmują, między innymi też zwalnianiem pracowników, a nam zależy na ochronie miejsc pracy.
Marlena Maląg podkreśliła, że większość zakładów fryzjerskich i kosmetycznych starała się przetrwać trudny czas i korzystała ze wsparcia uruchomionego przez rząd. Marlena Maląg przypomniała, że od 1 kwietnia można było skorzystać z postojowego oraz dofinansowań związanych z utrzymaniem miejsc pracy.
Na ten moment możemy śmiało powiedzieć, że około 5 milionów miejsc pracy zostało ochronionych, bo samych wniosków o wsparcie tych rozpatrzonych pozytywnie zostało złożonych do nas ponad 3 800 000.
Minister zapewniła, że trwają prace nad podwyżką zasiłku dla bezrobotnych oraz wypłatą dodatku solidarnościowego. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiada, że do końca czerwca zostanie zaprezentowany program naprawczy dla górnictwa. Jacek Sasin, gość programu Trzeciego Polskiego Radia, podkreślał, że będzie dążył do tego, by nie było zwolnień i równocześnie by spółki górnicze wyszły na prostą. Minister apelował do górników o wsparcie i wstrzymanie się z protestami.
Moją intencją jest doprowadzenie do takiej sytuacji, że żaden górnik nie straci pracy. Chciałbym, żeby tak ten program był skonstruowany, ale on wymaga poważnych analiz finansowych. Spółki górnicze, ale przede wszystkim właśnie Polska Grupa Górnicza i Tauron Wydobycia są w trudnej sytuacji finansowej i musimy znaleźć te mechanizmy, które spowodują, że te spółki będą rentowne. I ja bym apelował przede wszystkim do górników i do związków zawodowych, żeby nie dolewać w tej chwili oliwy do ognia, nie protestować, nie próbować przeszkadzać. Wspólnie musimy rzeczywiście ten cel, żeby rzeczywiście górnictwo dalej było ważną częścią polskiej gospodarki, żeby żaden górnik nie stracił pracy, żeby spółki były rentowne.
Część górników zapowiada protest na najbliższą w sobotę w Warszawie. Minister Sasin poinformował, że jutro będzie rozmawiał w Jastrzębiu-Zdroju ze związkowcami Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według zapowiedzi ministra w ciągu 2-3 tygodni mamy też poznać program restrukturyzacji energetyki. Wracamy teraz na ziemię lubuską, na nasze podwórko. Naszym gościem jest dziś pani wicekurator Lubuska, Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz. Witam pani kurator, słyszymy się dobrze?
Słyszymy się dobrze, witam państwa bardzo serdecznie, witam pana redaktora.
Witamy, bardzo się cieszę, że jest pani z nami. Pani kurator, zacznijmy może od tego, że 18 maja wracają kolejne etapy stacjonarnego funkcjonowania szkół. Proszę powiedzieć, co to oznacza w praktyce dla uczniów i nauczycieli? Czy uczniowie będą już mogli rzeczywiście siedzieć w tych ławkach, za czym się na pewno bardzo stęsknili?
Panie redaktorze, to znaczy od 25 maja ministerstwo przywróciło zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych, ale dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. I to dyrektor będzie decydował, czy to kształcenie będzie w formie stacjonarnej, czy dalej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Czyli nie do końca jest tak, że ci uczniowie wszyscy wracają do szkół. Od 25 maja też odbędą się konsultacje w szkołach podstawowych dla klas 8 szkół podstawowych. Będzie to możliwość skorzystania z takiej formy pomocy dla dzieci, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Natomiast nie będzie to taka forma nauczania stacjonarnego, z jaką mieliśmy do czynienia przed epidemią.
Tak,
to wygląda. Nie do końca jest tak, że powraca funkcjonowanie szkół. Tu chciałam podkreślić. Po prostu mądrość dyrektora, wierzymy w tą mądrość, że zadecyduje, rozezna właściwie, ilu rodziców będzie chciało, zdecyduje się na to, żeby posłać swoje dzieci do szkoły, mam na myśli klasy 1-3 szkół podstawowych, i od 25 maja będzie taka możliwość, żeby te zajęcia opiekuńczo-wychowawcze były wznowione w szkołach, ale podkreślam, będą to zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Czyli przybliżając to rodzicom, mamy rozumieć to w ten sposób, że nie będzie zajęć stricte nauczania, a będą to tylko zajęcia polegające na tym, że ktoś będzie się opiekował, będzie mógł się zająć tymi uczniami, gdy rodzice na przykład są w pracy. Dobrze rozumiem?
Dobrze pan redaktor rozumie. Mogą to być nauczyciele świetlicy, mogą to być nauczyciele bibliotek. To już dyrektor zorganizuje, jest odpowiedzialny za organizację pracy szkoły i tak zorganizuje to nauczanie, żeby jednocześnie odbywało się na przykład nauczanie zdalne, w zależności od tego, jak tą sytuację rozezna w szkole.
To rodzi się pytanie. Rodzi się pytanie, pani kurator, od razu, no jeżeli część uczniów będzie w szkole, rozumiem, będzie w świetlicy, to w jaki sposób mieliby oni w tym momencie realizować również program, który będzie realizowany dla reszty klasy przez internet? Rozumiem, że klasy wtedy będą podzielone? Część osób w szkole będzie przebywała, a część w domu nadal będzie korzystała z tej nauki poprzez internet?
Do tej pory tak było, jeżeli chodzi o nauczanie w przedszkolach. Czyli w przedszkolach było dokładnie tak, że jeżeli przedszkola w całości miały się otworzyć dla dzieci, to wówczas oczywiście to rozporządzenie dotyczące z 11 marca dotyczące czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół oczywiście nie dotyczyło, tak? Natomiast jeżeli przedszkola tylko miały małą ilość dzieci i pracowały tylko częściowo, a częściowo zdalnie, to oczywiście zajęcia opiekuńcze w przedszkolach się odbywały normalnie, a nauczyciele prowadzący zajęcia otwarte w przedszkolu pracowali normalnie, jak do tej pory, i jednocześnie dyrektor musiał tak zorganizować pracę przedszkola, żeby wspierać dzieci, które pozostały w domu oraz ich rodziców, kontynuując oczywiście nauczanie zdalne.
A wróćmy do tych klas 1-3.
Nauczanie na odległość,
tak. Wróćmy do tych klas 1-3, które startują 25 maja, ale w ograniczony sposób, tak jak pani kurator to powiedziała. Ja mam takie pytanie, na przykład jeżeli rodzice przyprowadzą do klasy, załóżmy 22-osobowej, swoje dzieci, czy one wszystkie będą musiały znaleźć się w świetlicy, czy będą też mogły odbywać się w tym momencie zajęcia dydaktyczne w klasie?
No oczywiście to jest to, co mówiłam wcześniej, że na tym polega mądrość dyrektora. Jeżeli będzie miał do czynienia z klasą 22-osobową, to oczywiście nauczyciel prowadzi normalne zajęcia. Wraca do pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, podkreślam, tak? No bo jak były otwarte przedszkola, to też były wydane wytyczne dla przedszkoli dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie. I tutaj też chciałabym, bo my to na bieżąco monitorujemy, więc chciałabym serdecznie podziękować samorządom, bo pani kurator Ewa Rawa na bieżąco monitoruje funkcjonowanie samorządowych i niesamorządowych przedszkoli. Tutaj muszę państwu powiedzieć, że jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to było jednym z wiodących, gdzie ta liczba przedszkoli, które wznowiły funkcjonowanie, no była dosyć duża. Więc nie mówiąc o tym, że Zielona Góra jako pierwsza otworzyła wszystkie przedszkola z zachowaniem tych zasad bezpieczeństwa, instrukcjami głównego inspektora sanitarnego, także przygotowała te wewnętrzne procedury, które są potrzebne, organ prowadzący przygotował, zapewnił środki higieniczne i wszystko to, co dla nauczycieli, wszystko to, co jest potrzebne w tym zakresie, co było zapisane w tych procedurach, i jednorazowe rękawiczki, i maseczki, i przyłbice. Mi nauczycielki z przedszkoli zielonogórskich przesyłały nawet zdjęcia, jak one wyglądały w tych ubraniach i jak przygotowały swoje przedszkola, jak dyrekcja przygotowała swoje przedszkola. Także tutaj, jeżeli chodzi o Zieloną Górę i w ogóle nasze województwo lubuskie, no to zdaliśmy egzamin w tym zakresie. I myślę, że też tak będzie ze szkołami podstawowymi, że po prostu nauczanie będzie prowadzone, jeżeli dyrektor będzie miał do czynienia z całą klasą albo z częścią klasy. To wówczas nauczyciel, który prowadzi tą klasę, będzie realizował nauczanie, a nie tylko oczywiście w formie stacjonarnej, a nie tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.
Czyli jak rano przyjdą dzieci i rozumiem pod klasę do szkoły, ten nauczyciel tam będzie i wtedy wybierze, jaką formę stosujemy. Czy stacjonarną, czy formę nadal na odległość internetową, ale to jednocześnie będzie musiał prowadzić praktycznie tę lekcję podwójnie. No bo część uczniów zostanie mu, prawda?
No nie, właśnie. Nie do końca podwójnie, dlatego że jeżeli zdecyduje się 3-4, bo tak też mieliśmy, że w przypadku na przykład oddziałów przedszkolnych przy szkołach, nie samodzielnych przedszkoli, ale oddziałów przedszkolnych przy szkołach, no to przychodziło dzieci niewiele, na przykład rodzice posyłali po trójka przyszła, czwórka i wówczas oczywiście było dalej zachowane nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla tych dzieci, które zostały w domu. Natomiast jeżeli trójka przychodziła, no to oczywiście nauczyciel pracował z trójką dzieci, ale wykonywał tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i to może robić w szkołach też nauczyciel świetlicy wtedy, tak? Także może tak być, że dyrektor tak zorganizuje pracę, że wtedy to nie będzie prowadził te zajęcia nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, tylko nauczyciel świetlicy.
na przykład.
Widać, że są Państwo przygotowani na wszelkie ewentualności. A proszę powiedzieć w takim razie, do kiedy muszą zostać wystawione oceny, do kiedy będzie trwała klasyfikacja w szkołach, biorąc pod uwagę to, że no, tyle czasu uczniów nie było teraz w tych szkołach?
To znaczy uczniowie, żeby była jasność, uczniowie... Dalej mamy do czynienia z nauczaniem, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Natomiast od 1 czerwca pan minister powiedział, że dodatkowo uczniowie będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. I tutaj dyrektor będzie musiał zorganizować dla tych uczniów jakąś formę konsultacji, żeby mogli jeszcze mieli możliwość poprawy ocen, żeby mogli do tej szkoły przyjść do konkretnego nauczyciela, spotkać się i jeżeli chcą poprawić stopień na wyższy. Oczywiście no, sukcesywnie będzie ministerstwo wydawać rozporządzenia odpowiednie w tym zakresie. Natomiast nie będzie takiego powrotu do szkół, jak było przed epidemią, żeby była jasność. I od 25 maja też ruszą konsultacje dla maturzystów, czyli dla absolwentów szkół. I te konsultacje też będą z przedmiotów maturalnych się w szkole stacjonarnie odbywały. Będzie taka możliwość.
Bo przypomnijmy, maturzyści już w czerwcu, jak również ósmoklasiści staną przed ważnymi egzaminami. No maturzyści przed najważniejszymi egzaminami w swoim życiu.
Tak.
Dokładnie tak.
Tak.
Dobrze.
Ale na to jesteśmy przygotowani.
Ja myślę.
I lubuski kurator oświaty i w ogóle w całej Polsce ministerstwo perfekcyjnie wydano instrukcje, wydano rozporządzenia odpowiednie, tak, poradniki, także to wszystko działa.
Wszystko działa, bardzo się cieszymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Pernal-Wyderkiewicz, lubuska wicekurator oświaty. Dziękuję.
Ślicznie panu redaktorowi dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję państwu i jeszcze raz dziękuję samorządom za sprawną organizację nauczania do tej pory zdalnego, ale też z tym, co będziemy się mierzyć jeszcze, też dziękuję serdecznie.
Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. I to wszystko, co przygotowałem dla państwa w dzisiejszym programie hashtag koronawirus. Na kolejny program zapraszam już jutro o godzinie 12.30. Przypominam również, że wszelkie informacje nie tylko na temat pandemii koronawirusa znajdą państwo na naszej stronie internetowej rzg.pl. Za dziś dziękuję. Do usłyszenia jutro na 97.1 FM.